Strefa komentarzy.
Na zegarze, drodzy Państwo, 10 minut po godzinie 11. Dzień dobry, Andrzej Urbański. Tak trochę przedświątecznie, także obiecuję, że polityki będzie podczas dzisiejszych komentarzy bardzo niewiele. A może wcale spróbujemy. Nie wiem, czy nam się to uda. Ze mną w studiu na dzisiejsze komentarze zaprosiliśmy profesor Krzysztof Kornacki, filmoznawca z Instytutu Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Doktor Tomasz Szturo, humanista, publicysta, literaturoznawca i animator kultury. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Robert Kwiatek, fotoreporter, członek zarządu Stowarzyszenia SDP. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
I o czym to dziś będziemy rozprawiać, drodzy Państwo? No więc tak, zastanowimy się, jak wyglądać będzie przeciętny koszyk świąteczny. Myślę, że to każdego człowieka interesuje. Wszak święta za pasem. Czy marnujemy jedzenie w święta i co zrobić, by temu zapobiec, to jest taki też bardzo istotny temat, nad którym się pewnie zastanawiamy. Mam nadzieję, że starczy czasu na zastanowienie się również nad znaczeniem Wielkiego Tygodnia, który się właśnie rozpoczął, może i o zjawisku coraz bardziej powszechnym, czyli ekstremalnych drogach krzyżowych, a być może na koniec na deser porozmawiamy i starczy troszkę czasu i powiemy o rocznicy. 370 lat temu złożono śluby lwowskie przez króla Jana Kazimierza. Wypadają one 1 kwietnia i nie będzie to prima aprilis. Aprilis, matko. Muszę poćwiczyć trochę mój aparat. No i zrobiło nam się, drodzy Państwo, Wielki Tydzień. I pytanie, skoro Wielki Tydzień, to pewnie i wielkie kosze wielkanocne będziemy mieli w tym roku. Jak to będzie u Panów? Robert.
Ja zawsze chciałem wykorzystać pełną sytuację i okazję, ponieważ są święta, to sobie na to pozwolę po raz pierwszy w życiu i zawsze chciałem wreszcie to powiedzieć. Chciałem złożyć życzenia mojej córce, bo ma dzisiaj urodziny. Nie ma jej, jest we Wrocławiu, ale pozdrawiam serdecznie. A co do koszyków, ja jestem facetem i na szczęście nie biegam za tymi zakupami. Ja pamiętam czasy komuny, bo tak stary jestem, kiedy były te kolejki. A mama miała nas dalej, jesteśmy 5 i ja nigdy w tych kolejkach nie wystawałem za zakupami, więc mój koszyk
szczęścia.
Skromny był, tak, trenowałem, miałem chody i nie musiałem w tych kolejkach stać, więc mój koszyk będzie skromny, zawitam do rodziny, ale niestety u siostry to będzie na bogato.
Bo Robert Kwiatek był łyżwiarzem, drodzy Państwo, i dlatego miał chody. Ale nie chodził.
Się ślizgałem.
Ślizgał się. Doktor Tomasz Szturo.
Ja co roku upominam się o bardziej ascetyczny wymiar świąt, żeby prymat sakrum nad profanum. Natomiast pewien takie przyzwyczajenie do tego konsumpcyjno-materialnego wymiaru jest przemożne, jest silne i obie mamy, moja jak i małżonki, są nieubłagane, więc te stoły są zawsze zastawione suto.
No i ta asceza dokładnie idzie na boczny tor.
No tak, tak. Natomiast jeżeli chodzi o same koszyki wielkanocne, podejrzewam, że będzie wyglądał tradycyjnie.
No zaraz zobaczymy, czy będzie tak tradycyjnie. Mm-hmm. Jeszcze na razie krótko poproszę profesora Kornackiego.
Ja jestem facetem, dlatego chodzę po sklepach i stoję w kolejkach przed świętami. Z drugiej strony zrozumiałe jest, że folgujemy sobie w święta, bo jednak było nie było tych kilkadziesiąt dni postu, chyba najmocniejszego. No, jest zawsze za nami, tak? Więc myślę, że ta chwila, kiedy przejadamy się, prawda, to nie jest zdrowe, nie? Ale kiedy ten post puszcza, to nawet całkiem sympatyczna rzecz i faktycznie ten koszyk wtedy jest taki bogaty. Nie?
Ale lekarze...
Zwłaszcza, że ja chodzę po sklepach.
Biją na alarm, ale nie o lekarzach będziemy dzisiaj, tylko tak. Tegoroczna Wielkanoc będzie dla wielu Polaków wyraźnie droższa niż rok temu. Według najnowszych danych Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych cena koszyka wielkanocnego wzrosła średnio o prawie 13% rok do roku. Ale uwaga, bo nie wiem, czy panowie sobie zdajecie sprawę, czym to jest podyktowane. Bez jednego składnika wzrost wyniósłby zaledwie 1,8%. Bez jednego. Jestem ciekaw, czy wiecie, jaki to jest składnik. Pewnie się domyślacie.
Jajka.
Nie. Jeden strzał może być, doktor Tomasz Szturo.
Ja wiem, ja podsłuchałem, to jest czekolada. Aha,
to już Roberta nie pytam.
Znaczy ja tylko wyrażę swoje zdziwienie, bo pamiętam czasy, kiedy Mikołaj był przepakowywany i robił za króliczka z tej czekolady, więc nie rozumiem, dlaczego tak podrożało.
No jak nie rozumiem? No czekolada.
Ale to jest ta sama, co była na Święto Bożego Narodzenia. coś tam dosypali?
Ale pół roku później.
Może...
Ja słyszałem też o jajkach, że one też poszły w górę i to tak znacznie.
No bo rok temu, czy dwa lata temu to masło, prawda? To był w ogóle jakiś top.
Ogólnie ceny idą bardzo w górę, tak, ze względu też na energię, na transport, tak, ale na paliwa.
O polityce nie mieliśmy rozmawiać.
Ale to chyba ekonomia.
No, nie wiem, czy do końca ekonomia.
No dobrze, ale to Centrum Analiz Społecznych, Ekonomicznych jakby zestawiło 20 najczęściej kupowanych produktów na świąteczny stół. Analizę tę oparto na składnikach takich jak majonez, jajka właśnie, o których wspominaliście, wędliny, słodycze, no to oczywiste, ale też sałatka jarzynowa. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że sałatka jarzynowa jest praktycznie na każdym stole. A ona ma ileś tamtych składników w sumie, prawda? No właśnie, no to tak teraz spróbujcie spojrzeć na te ceny i spróbować przeanalizować, dlaczego jednak jest drożej, skoro to tylko czekolada. Albo może w głowach naszych, albo może ta asceza, o której doktor Tomasz Szturo mówił, może ją wziąć pod uwagę i wtedy ten koszyk nam się zmniejszy w sposób naturalny.
I będzie taniej. Co do sałatki, to jest jedyna rzecz, której się nauczyłem robić w szkole zresztą, bo nas na ZPT uczono tego typu, więc sałatkę opanowałem. Nie wiedziałem, że ona taka droga będzie i to już towar będzie ekskluzywny, a uwielbiam sałatkę. Natomiast co do cen, to mamy sytuację taką, że wszystko rośnie, głównie jeśli chodzi o koszty życia, rosną bardzo mocno i chcąc unikać polityki, no nie chciałbym się zagłębiać w to. To jest naturalne, że te ceny będą rosły. Jeżeli ja robię podwyżki u siebie w pracy, moim pracownikom zazwyczaj reaguję na współczynnik inflacji. Ja im mówię, że jeżeli podnoszę dzisiaj wam pensję 3% czy 5%, to ja wam podwyżki nie robię. Dopiero jak podniosę powyżej tego, to jest to jakaś podwyżka. Więc gonimy za tymi podwyżkami. Nic dziwnego, że produkty nam też drożeją. Czy wszystkie w sposób naturalny i w sposób uczciwy, czy to jest tylko jakaś fluktuacja, tak jak w tym momencie z paliwem, no nie rozpocznę tej dyskusji tutaj.
Jest pewna sinusoida, bo do tego jeszcze bym chciał dołożyć tą geopolitykę jednak, która wpływa na ceny żywności i ona ma też pewnie ogromny wpływ, wiemy doskonale. Bo ta sezonowość, czyli Wielkanoc, no to jest ten okres taki sezonowy i wiadomo, że wtedy możemy sobie pozwolić na więcej, ale też i ci, którzy sprzedają nam też, no różnie się zachowują, ale ta niepewność na globalnych rynkach wywołana konfliktem na Bliskim Wschodzie, ona też ma jakiś wpływ na to według was?
Na pewno ma to przełożenie. Przede wszystkim na te ceny paliw, prawda? Na ceny energii. To wszystko jest składnikiem tej podwyższonej ceny koszyka. Ale myślę, że tutaj jakby tak się zastanawiam, czy cokolwiek mądrzejszego wymyślimy, prawda? Znaczy, czy w tym wątku, który teraz poruszyliśmy, można jeszcze coś dodać. Po prostu ceny rosną. Ten składnik geopolityczny na pewno też ma swoje znaczenie. Ale tak czasem mam wrażenie, że niektórzy producenci i dystrybutorzy wykorzystują fakt tego, że jest właśnie taka koniunktura, trochę rozedrganie, prawda? I oni wtedy tym usprawiedliwiają fakt, że podnoszą ceny, prawda? Muszą zarobić. Ja jestem zaszokowany, jak w ciągu właśnie roku, czy półtora roku, może dwóch lat, poszły ceny rzeczywiście w ogóle do góry. To nie jest adekwatne do wzrostu wszystkich kosztów, nie? Więc myślę, że tutaj gdzieś ukryty jest ten komponent też takiej trochę nadmiernej chciwości, powiedziałbym nawet, nie mocno, producentów i dystrybutorów. Także jak jest, myślę, że dla nich nawet jest dobrze, kiedy są jakieś konflikty i ceny rosną, ponieważ oni mogą wtedy ukryć te swoje własne jakieś działania i intencje.
Jeszcze niestety muszę zgodzić z moim przedmówcą, bo to jest, obserwujemy symbiozę dwóch aspektów, wypadkową dwóch elementów, które są nieuchronnie uwalniane przy sytuacji, z którą mamy dzisiaj do czynienia, czyli z taką sytuacją konfliktów, napięć, niepokojów. Reakcją na nie jest makroekonomiczną reakcją na to jest oczywiście wzrost cen, ogólny wzrost cen. To jest naturalna reakcja na jakieś niepokoje geopolityczne. A druga rzecz, tak jak powiedział tutaj pan profesor, to jest czynnik psychologiczny. Tę sytuację wykorzystują różni przedsiębiorczy, nie chcę powiedzieć spekulanci, ale w tym jest jakiś element spekulanctwa, bazowania, żerowania na sytuacji i windowania cen. Historia jasno pokazuje, że największe fortuny rodziły się w trakcie konfliktów zbrojnych i krwawych przewrotów.
A ja bym tak popolemizował, bo nie dostrzegamy jednego ważnego aspektu. Pytanie, kto na tym zarabia. Ja obserwuję ruch, jeśli chodzi o prywatny biznes mały i średni, który ze względu na to, że koszty ich dożynają, oni padają. Oni nie mogą tak mocno już windować cen, bo ludzie powoli nie kupią tego. Więc ten biznes nam pada. Więc kto na tym zarabia i kto wygrywa? Wygrywają duże firmy monopoliści, tak jak firmy, umownie mówiąc, paliwowe. Wygrywa, co ciekawe, zrobiłem ostatnio taką analizę u siebie na Facebooku, więc w skrócie tylko tak podam. Wiemy doskonale, że składową paliwa jest jak gdyby akcyza. Mhm. Mówimy tu o 20%. Teraz proszę sobie zrobić proste liczenie, które ja zrobiłem. Zaokrąglę te kwoty. 10 zł litr paliwa, załóżmy. To jest 2 zł idzie z naszych pieniędzy, bo my wydajemy. I kto te pieniądze dostaje? Dostaje państwo, które dystrybuuje te pieniądze. Jak mądrze, to fajnie, jak nie, to nie. W przypadku ceny 5 zł na tym paliwie, dalej te 20% to jest ile? To jest złotówka w tym momencie. Więc przy wzroście cen paliwa najlepiej na tym zarabiają koncerny paliwowe, to na pewno. Państwo jako takie się bogaci, to na pewno, tylko czyim kosztem? No naszym kosztem.
Ale tutaj ja trochę zmartwię, bo tu nie ma polemiki. To jest bardzo kompatybilne z tym, tak, co powiedzieliśmy. Dokładnie.
A ja chciałem tak,
tak
polemicznie, przepraszam.
Ale ja chcę w takim razie polemicznie, może albo bardziej informacyjnie, bo drodzy panowie, może właśnie to jest podpowiedź, co do garnka wkładać na święta.
Paliwo, kiełbasa,
kiełbasa biała minus 48%, czyli staniała prawie o połowę. Chleb pełnoziarnisty 30% prawie spadło. Masło 27% i szynka prawie 8%. Więc co do tego koszyka, dokładajmy to, co jest tańsze. I mamy trochę lżej. Oczywiście, no to jest jakiś wybór tylko taki, który wiąże się z właśnie liczeniem, tym, o którym Robert Kwiatek
wspomniał. Mój szwagier tego nie zaakceptuje, bo on w święta je tylko sałatkę warzywną, także...
No bo sałatkę warzywną jedzą wszyscy.
A ja właśnie dzisiaj z mamą odbyłem taką naradę, czy białą kiełbasę kupujemy w tym roku na święta. Ja w końcu uległem presji mamy, jednak nie wiedziałem, że tym była ukryta jakaś taka ekonomiczna intencja.
No właśnie.
Tradycja to tradycja. Ja zauważam jedno, że lżej to będę miał w portfelu. Chociaż ostatnio na ci portfela nie noszę.
Czy marnujemy jedzenie, drodzy panowie? Bo to też jest bardzo istotne. I tutaj myślę, że panowie powinni dbać o żony, powinni dbać o swoją rodzinę i powinni na to zwracać uwagę. Ponad 1/3 Polaków, 37% dokładnie, przygotowuje więcej jedzenia, niż jest to potrzebne na 2 dni świąt wielkanocnych. No to może tutaj też trzeba szukać mądrości. Mądry Polak po szkodzie, ale jednak no, jeśli w portfel spojrzy i będzie miał mniej, a więcej kupuje i marnuje się, co robić, żeby nie marnować tego jedzenia i dlaczego to robimy w ogóle? Czy na to jest jakaś odpowiedź mądra?
Mi się wydaje, że to jest naturalne w tym kontekście, że święta to jest także spotkanie rodzinne, prawda? Nie mamy do końca też pewności, ile powinniśmy tego pożywienia zrobić, żeby, nie wiem, komuś nie uchybić, prawda? Jeśli ktoś przyjdzie, prawda, będzie głodny. Wiem, że ostatecznie... Kończy się to na tym, że tych ziemniaków zostaje za dużo i tych wszystkich elementów. Niemniej jednak myślę, że właśnie jest że w tym trochę nawet nadmiarze jest coś tak na kształt zmyślenia świątecznego właśnie, tak? To znaczy święta to jest coś ekstra. I ja oczywiście też jestem zwolennikiem tego, żeby tego jedzenia nie marnować, ale pomimo takich zachęt także wewnętrznych u nas w rodzinie, za każdym razem tak się rzeczywiście dzieje i nie traktowałbym tego tylko i wyłącznie negatywnie. Myślę, że jest w tym taki właśnie też komponent jakiejś fiesty, nie? I to wydaje mi się zrozumiałe trochę.
Ale czy to właśnie usprawiedliwia, doktor Tomasz Szturo?
My marnujemy jedzenie nie tylko od święta. My marnujemy jedzenie na co dzień. Co zrobić? To jest odpowiedź na to jest bardzo prosta. Kupować mniej i rozsądnie, ale my już tego nie potrafimy. Jesteśmy wszyscy ofiarami pewnego takiego bezrefleksyjnego z naszej strony, a jednak przemyślanego ze strony producentów konsumpcjonizmu, materializmu. My jesteśmy w jakiś sposób uzależnieni od zakupów, zakupów ponad miarę, od jakiegoś takiego... hedonizmu, wysmakowania w dobrach, których my nie jesteśmy w stanie przejeść. Ale no, to jest pewien automat, który jest nam wdrukowany, a w święta ten automat jest jeszcze windowany, eskalowany.
Może Robert Kwiatek będzie miał inny automat, bo choć to, co profesor powiedział, tradycja nadal często wygrywa z realnymi potrzebami. Mhm. Pozytywne zmiany w planowaniu świątecznych posiłków, drodzy państwo, są już widoczne. To jest efekt rosnących nie tylko cen, ale także wieloletnich działań edukacyjnych, na co też warto zwracać uwagę, bo to też się dzieje.
Ja pana redaktora rozczaruję, może państwo wszyscy. Ja uważam, że w święta sobie poluzujmy tego pasa. Natomiast to, co wcześniej zostało powiedziane, zacznijmy myśleć po świętach, co i jak kupujemy, bo czy potrzebujemy faktycznie 30 parę spodni, czy 60 koszulę. Mhm. Mówię tu o sobie. Ja nie mówię o tym, że te czasy minione słusznie, że się miało jedne spodnie i się je cerowało i skarpety, to żeby one wróciły, bo absolutnie nie o tym mówię, ale sam u siebie dostrzegam coś takiego, że w szafach mi się powoli nie mieści i raczej idę w kierunku kolejnej szafy, a nie zastanowienia się. A jeszcze jak są promocje, które ja potrafię wyszukiwać, no to nie potrafię przejść obok pewnej rzeczy, która widzę, że faktycznie kosztuje dużo taniej, więc to kupowanie to jest jedno. I taka ciekawostka, no niedawno byłem w Etiopii, w Afryce i naprawdę przyglądałem się, szukałem ludzi otyłych. To nie chodzi o to, że jakaś bieda, jakiś tam dramat. Wiecie, gdzie znalazłem? Bo w żadnej miejscowości, wiosce gdzieś tam nie było takich. W mieście, w stolicy, która zaczyna wyglądać już całkiem sensownie. Więc jeżeli rzeczywiście bogate społeczeństwa, to moim zdaniem się psują. No i ta otyłość, tak, którą jest, umie też widać. To jest
ciekawy wątek właśnie, który poruszył dr Szturo. Faktycznie, myślę, że tutaj przede wszystkim to jest ten napęd konsumeryzmu. I tutaj pokazał pewien paradoks. Jeśli rzeczywiście jest tak, chociaż to jest kwestia dyskutowalna, że to człowiek ma główny jakby wpływ na to, że nam planeta płonie, prawda, i że mamy te CO2.
No to krowy,
tak, się. To, że niby krowy, ale tak naprawdę to nie jest to jakoś wybitna refleksja, że każda produkcja generuje to, tak? Każda produkcja generuje właśnie te gazy cieplarniane. Przy każdej produkcji zużywa się wodę, ale jakoś nie słyszę, żeby nie wiem, choćby Unia Europejska nawoływała do tego, żebyśmy mniej konsumowali, tak? Żebyśmy nie kupowali, tak? To byłoby ciekawe, gdyby chcieć realnie wpłynąć na właśnie te zmiany klimatyczne, to właśnie powinniśmy chociaż o połowę zmniejszyć nasz, to nie wiem, wolumen sprzedaży, tak? A tu tymczasem oczywiście to by stało w sprzeczności z późnym kapitalizmem, nie? On jest po to, żeby produkować jak najwięcej i żeby, tak jak tutaj była mowa, żebyśmy jak najwięcej konsumowali, nie?
Więc... Ale dodam jeszcze na koniec przed przerwą, bo za chwilę właśnie mała pauza będzie. Połowa respondentów, 50% deklaruje niemarnowanie jedzenia z powodu rosnących cen żywności. Drugi niemal taki sam istotny czynnik to świadomość problemu. 46% około respondentów przyznaje, że większa wiedza o marnowaniu żywności skłania ich do bardziej odpowiedzialnych wyborów. I trzeci, uwaga, kwestia ochrony środowiska schodzi z kolei, drodzy państwo i drodzy panowie, na dalszy plan. Nie jest to rozczarowanie może, tak, dla niektórych. Teraz, drodzy państwo, mała pauza, a potem po połówce wrócimy do państwa z powrotem.
Strefa komentarzy.
I wracamy do komentarzy w Radiu Gdańsk. Ze mną Krzysztof Kornacki, Tomasz Szturo i Robert Kwiatek. I rozmarzyli się panowie w przerwie. Taka króciutka przerwa, a tutaj było i o świętach, i o tym, co kiedyś było na święta. I drodzy państwo, i teraz zdradzę coś. I były, no właśnie, może panowie sami powiecie, o czym tak marzycie na święta. Bo przecież wszystko w sklepach jest w tej chwili. Wszystko no, można kupić. No właśnie, a wy marzycie o czymś?
No właśnie, właśnie. Marzyliśmy o konserwie tyrolskiej.
Turystycznej, tak, dokładnie na to zeszło.
Na święta?
A już dojechaliśmy nawet do wody z saturatora gruziczanki.
Matko,
ale myślę, że to jest zrozumiałe, tak? Bo przy tym nadmiarze tej podaży tych smaków przeróżnych, prawda, które się właśnie od siebie nie różnią, w tym papierowym jedzeniu, a jeszcze na dodatek tu pewnie dzieciństwo, nostalgia robi swoje, no to my szukamy tych smaków, które kiedyś nam, no naprawdę na nas działały, a dzisiaj właśnie prawie nic nie.
Czyli wracamy do szukania starych smaków?
Tak. I to zadziała, taka konserwa tyrolska i oranżada dobrze nagazowana zadziałają po świętach znakomicie, jako detoks po tym przejedzeniu.
I wtedy nie będziemy marnować jedzenia? Jak będą te smaki, które kochamy, które są, nie wiem, kojarzą nam się z dzieciństwem, to wtedy jest szansa, że z tego stołu świątecznego zniknie wszystko?
Zniknie, bo ja to wszystko wciągnę potem po moich dzieciakach zostaje i znika, absolutnie nie wyrzucam nic.
No dobrze, no to cóż,
drodzy państwo, u mnie zniknie.
Szukajmy smaków, które nas ładują pozytywnie, bo te święta mają też nas dobrze nastrajać, chociaż te święta są trudne i tutaj przechodzimy w sposób naturalny do tego, co też zaplanowaliśmy sobie trochę o tych świętach, chcielibyśmy porozmawiać i o znaczeniu. Niedziela Palmowa za nami i tutaj informacja się pojawiła też w mediach. No, informacja, która troszeczkę niektórych tak zaskoczyła. Nie wpuszczoni zostali kardynałowie do Bazyliki Grobu Pańskiego. Pierwszy raz od wieków izraelska policja uniemożliwiła wejście do Bazyliki Grobu Pańskiego łacińskiemu patriarsze Jerozolimy i kustoszowi Ziemi Świętej. To pierwszy taki przypadek od wieków. Poważny i nieracjonalny środek odejścia od zasad wolności kultu i poszanowania status quo, czytamy w opublikowanym komunikacie. Co panowie myślicie o tym?
Mamy mówić o polityce? No bo tutaj się, bo bez tego się przecież nie da. No, to wszystko jest konsekwencją. Myślę, że to nie ma nic odkrywczego. To wszystko jest konsekwencją tego, co się teraz dzieje na Bliskim Wschodzie. Tego, jak Izrael, no, można tak powiedzieć, rozpycha się mocno, tworząc ten wielki Izrael. I myślę, że tutaj, że to jest jakby pewna konsekwencja, tak? Bo jeśli mamy do czynienia z władzą, która jest wyraźnie motywowana religijnie, nawet jeśli religię być może traktuje bardziej pragmatycznie, ale jest motywowana religijnie. Kiedy mówimy, prawda, o budowaniu trzeciej świątyni w Jerozolimie, no to jest właśnie takie powolne zagarnianie tej przestrzeni właśnie pod kątem, w celu, no, tworzenia właśnie tego projektu, tak? Tego projektu jednocześnie polityczno-mesjanistycznego. I myślę, że to jest po prostu mały krok, tak? Taki wyraźny. A to, że Izrael mógł to zrobić w tym roku, no, wynika z faktu, że jego patron z kolei, czyli Stany Zjednoczone, no, stoją za nim murem, prawda? I tutaj to wszystko chyba, myślę, że jakoś się zgrywa w jakąś taką całość. Nie wiem, co panowie myślicie.
Prezydent, ja zanim oddam głos Tomaszowi Szturo, prezydent Izraela Isaac Herzog i premier Benjamin Netanyahu tłumaczyli działania troską o bezpieczeństwo w związku z zagrożeniem atakami rakietowymi ze strony Iranu.
Znaczy, znowuż niestety muszę się zgodzić z profesorem Kornackim w jakiś sposób uzupełnić tę wypowiedź o komponent kulturowo-religijny, bo to się wpisuje w pewien cykl wydarzeń, które niestety pokazują taką asymetryczną relacji między chrześcijaństwem i judaizmem, dysproporcje i taką wycofaną, ustępliwą postawę chrześcijan. No bo oczywiście nie wpuszczenie patriarchy Jerozolimy do świątyni w Bazyliki Grobu Pańskiego w jeden z najważniejszych dni, właściwie w początek najważniejszego, kluczowego święta chrześcijaństwa jest rzeczą dalece poruszającą i nie zmienia tego to, że później Benjamin Netanyahu to cofnął, zapewnił dostępność, bo tym bardziej, że to się jakoś tak dziwnie zbiega z wypowiedzią Benjamina Netanyahu, który stwierdził, że Jezus Chrystus nie jest postacią ani ważniejszą, ani wybitniejszą od na przykład Chingis Khana, który miał większy czy skuteczniejszy wpływ na historię, z czego również się później Benjamin Netanyahu wycofał, twierdząc, że cytuję amerykańskiego historyka Duranta. Do tego też nie sposób nie wspomnieć o dosyć takim nieoczywistym, kontrowersyjnym liście episkopatu, który wywołał poruszenie, opór. Ten list, który zrównywał judaizm i chrześcijaństwo w drodze do zbawienia. I oczywiście nie chcę tutaj w żaden sposób wchodzić w polemikę z ekumenizmem, nie mnie rozstrzygać, kto będzie zbawiony. Natomiast z punktu widzenia hierarchii katolickiej nie sposób jest uchylać nauczanie ewangeliczne, nauczanie z dziejów apostolskich, naukę katechizmu nagle, to negować w imię jakichś takich poprawnościowych relacji.
Zastanawiam się, czy takie chwile, w których jesteśmy teraz zanurzeni, sprzyjają temu i tym rozważaniom, o których w tej chwili, które czynimy, no, które są wynikiem konsekwencji, tak?
Ja myślę, że jeszcze bardziej, ponieważ troszczymy się o to, żeby ten depozyt wiary był po prostu rzeczywistym depozytem wiary, a przecież zbliżamy się do najważniejszego święta, jakby nie było chrześcijańskiego. I mnie jest oczywiście przykro, że hasłem tygodnia, czy słowem tygodnia jest syjonizm chrześcijański, tak, no ale niestety zarówno globalnie, jak i tutaj na lokalnym gruncie wydaje się, że te nitki jakoś się ze sobą wiążą. Nie?
A ja patrzę na to trochę w taki sposób, że zawsze ten okres świąt, czy to Bożego Narodzenia, czy te najbliższe święta, był traktowany przez różne odłamy religijne jako moment, kiedy właśnie zawiesić wszelkie konflikty, wszelkie wojny, wszelkie działania. To była pewna idea, czasem się udawała, rzadko, ale jednak. Natomiast tutaj nawet nie widzę takiej próby, nawet takich głosów, żeby zakończyć na ten czas świąt, zawiesić działania, konflikty. I to taki był kiedyś przekaz świąt. Jeżeli w tej chwili w Ziemi Świętej, w zasadzie w Jerozolimie podejmowane są działania, które no, mi się też nie mieszczą w głowie, które wręcz zaostrzają pewnego rodzaju sytuacje i relacje, nie wiem, czy to jest dobra droga. Znaczy, ja uważam, że to jest bardzo zła droga. Ja byłem w Ziemi Świętej, to jest ten pokój zawarty tam między religiami, też chrześcijańskimi. On jest bardzo kruchy. Tam się oni, często nawet zakonnicy między sobą kłócą. Kto ostatni wysprząta świątynię, to ma prawo do tego, w sensie wysprząta, wyremontuje, to ma prawo mieć pierwszeństwo do niej w danym momencie. To porozumienie jest bardzo kruche. Jeżeli w tak łatwy sposób niszczymy te porozumienia, niszczymy tą tradycję, no to przypomina mi się taka scena z filmu Królestwo Niebieskie, jak była walka o Jerozolimę i główny bohater wychodzi do Saladyna i pada pytanie, cóż dla ciebie znaczy ta Jerozolima? I on odpowiada, nic. No i ten główny bohater wraca. I się odwraca w pewnym momencie i Saladyn do niego wszystko. Mhm. No i coś w tym jest takiego, że...
Papież Leon XIV wczoraj w Niedzielę Palmową mówił takie przesłanie, które chyba słyszymy od tygodni albo od miesięcy tak naprawdę, woła o pokój. No to jest logiczne. Wskazał, że Bóg odrzuca wojnę i nie może być wykorzystywany do jej usprawiedliwienia. Mówił też, odłóżcie broń, pamiętajcie, że jesteście braćmi. Te wołania są słyszane, czy one są tylko tak słyszane przez niektórych, albo tylko przez tych, którzy są akurat na placu Świętego Piotra w Watykanie, a reszta
to, w ogóle? To proszę, moim zdaniem one nie są. Ja pamiętam, jak Jan Paweł II też to samo nawoływał i ten przekaz jakoś się przebijał, bo nie wiem, podchwytywali to być może pewni politycy, pewne strony. W tej chwili zupełnie. To jest takie... Nie dociera to do ludzi, którzy mają wpływ na te konflikty.
Ale w takiej sytuacji też trochę myślenie ostrożnością było głoszenie tego listu niedawno, prawda, przez episkopat, no bo to jest taki czas, który zbliża nas do świąt, a przepraszam za kolokwializm, wrzucenie takiego listu w tym momencie, tak, no musiało spowodować pewne napięcia, więc no też bym prosił naszych pasterzy, żeby oni tak no jakoś ostrożnie, prawda, podchodzili z większym namysłem, żeby wykonywali pewne kroki, bo mogli być może ten list też opublikować po świętach już, prawda, to tym bardziej, że nawołują do 13 kwietnia, prawda, do tego, do pójścia do synagogi, więc czas był. Myślę, że to nie było zbyt rozsądne.
Tutaj jeszcze odnosząc się do pytania, czy apel Leona XIV odniesie skutek, obawiam się, że wsłuchują się w te słowa i te słowa są ważne dla tych, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za konflikt. W których rękach leży decyzja, ci traktują Leona XIV raczej jako partnera w geopolitycznej rozgrywce, albo w jakichś szachach. Dobrze, że ten głos się pojawił. Niektórzy nawet ubolewali, że ten głos jest zbyt łagodny, zbyt dyplomatyczny. Ja tego nie podzielam. Uważam, że on jest taki, jak głowa Kościoła powinna wypowiedzieć. Ten głos był dla mnie ważny. Natomiast jakie będzie skutki, jakie będą tego skutki? No tutaj przywołany przez Roberta film Królestwo Niebieskie, który jest jednym z moich kochanych filmów, ale w wersji reżyserskiej. Ten film bardzo dobrze pokazuje postać Saladyna, który jest też świetnie sportretowany przez powieść Zofii Kossak. Król trędowaty. No i ta powieść, ten film pokazuje, że tak naprawdę to, co się dzieje w Jerozolimie, to jest właśnie konsekwencja politykierstwa. I tutaj nie ponosi winy tylko jedna nacja, jedna religia. Dzisiaj tutaj dysponentami jest Izrael, ale te opowieści jasno pokazują, że najpierw to zmarnowali chrześcijanie, którzy byli dysponentami grobu, którzy kierowali się jakąś prywatą małostkowością i tam nawet dużo bardziej wielkoduszny i ekumeniczny był właśnie Saladyn.
Tak sobie myślę, że ten czas, w którym jesteśmy zanurzeni, Wielki Tydzień, święta, dla wierzących i niewierzących, on może mieć znaczenie ogromne w momencie, kiedy zaczynamy rozmawiać, ze zrozumieniem, ale też włączamy tą empatię, która powinna nam towarzyszyć w tych dniach. Nie tylko cisza, spokój, jakaś refleksyjność, tylko właśnie taka mądra dysputa na tematy ważne, które nas dotyczą. Nie tylko rodziny i jedzenia, bo nie wiem, czy panowie wiecie, że coraz więcej Polaków deklaruje podtrzymanie świątecznych tradycji. To jest około 73% osób zamierza iść na przykład do kościoła ze święconką. Pisanki chce zdobić 60%. Śmigus dingus to jest już taka bardziej zabawa dla dzieci, ale też dorośli lubią tam polać się nawzajem. Wielki Piątek, post chce zachować ponad 56%. Także okazuje się, że to jednak ma znaczenie, ten czas ma znaczenie dla Polaków, czy nie?
Panie redaktorze, bardzo mnie to cieszą te badania, chociaż troszkę w nie wierzę inaczej w te deklaracje. Chociaż to by cieszyło, że tradycja w narodzie nie wymiera. Ja jako dzieciak pamiętam na Przymorzu w Falowcu, jak laliśmy się wodą i powiem szczerze, przesadzaliśmy, to klatki pływały całe do poziomu kostek. W tej chwili znaleźć dzieciaki, bo w ogóle chyba dzieciaków nie ma za bardzo. To może z tego powodu jest mniej tych akcji. Pamiętam, jak pracowałem w gazecie, gdzie robiłem zdjęcia, gdzie na długiej wszędzie biegały te ekipy z wiadrami. Też oczywiście tam policja interweniowała, zalewanie ludzi w autobusach to już lekka przesada. Natomiast gdzieś te święta w jakiś sposób przeżywaliśmy radośnie na swój sposób. No słabo by było, gdybyśmy dali się zamknąć tylko w domu, nie manifestowali naszych też takich poglądów, ale też tej tradycji. Więc dobrze, że do niej sięgamy, wracamy, bo to jest nasze DNA. To nas jako naród też spaja. I ja jestem zadowolony z tego typu badań, chociaż sam zaczynam mieć problemy, ale pierwszy raz od wielu, wielu lat sobie coś postanowiłem w okresie 40-dniowego postu i nie oglądałem, nie odpaliłem odbiornika telewizyjnego żadnego po dziś dzień, chociaż mnie korciło nieraz.
Pytanie tylko, czy wracamy tylko do tradycji, czy czegoś głębiej, tak? Bo to, co tutaj pan redaktor wymienił, no to są takie zewnętrzne, takie ludyczne bardzo elementy, które są ważne dla każdego święta, to oczywiste, nie? Dla każdego karnawału, można powiedzieć. Natomiast tu chyba nie wybrzmiało pytanie, czy wracamy do pewnych zasad, prawda, związanych z tym, czy przeżywamy mękę Chrystusa. No to raczej wydaje mi się, że chyba jakby tak spytać, to obawiam się, że ten procent byłby dużo mniejszy.
Chociaż drogi krzyżowe, słuchajcie, bo to też taki fenomen, gdzie też pozwoliłem sobie 2 lata temu i nie wiem jak przejść taką ekstremalną, bo ponad 50 kilometrów, ogólnie ona miała 50 kilometrów przez nasze lasy z Matemblewa do Wejherowa, tyle tylko, że więcej, bo się pogubiliśmy tam czasami, więc tak trochę dookoła chodziliśmy i ledwo co doszedłem, ale te drogi krzyżowe są bardzo, bardzo rozpowszechnione coraz bardziej i ludzie chętnie w tym uczestniczą. To jest też piękne świadectwo wiążące się z wysiłkiem. W pewnym momencie spotkaliśmy w lesie grupy, które szły w przeciwnym kierunku i zastanawialiśmy się, o co chodzi, bo chcieliśmy już zawracać. Okazało się, że oni idą z innego kościoła, w inne miejsce.
Bo Robert Kwiatek tutaj dotknął właśnie tematu ekstremalnych dróg krzyżowych, które jakby w sposób taki nagły chyba w pewnym momencie się pojawiły i one co roku się dzieją i coraz więcej ludzi w tym uczestniczy. I to można nazwać jako fenomen, czy jako coś nowego, co pociąga młodych ludzi na przykład, bo mam wrażenie, że starsi raczej na takie ekstremalne drogi krzyżowe nie chodzą.
Jednym zdaniem, bo dla mnie to było niesamowite przeżycie, niesamowite odkrycie, bo ja nie chodzę w takich drogach. Oczywiście w kościele, w drodze krzyżowej biorę udział. Natomiast w tego typu drodze, gdzie idzie się nocą, czasem w deszczu, przez ten las i można spotkać się samemu z sobą, z tym trudem i mieć czas na przemyślenia, dla mnie to było bardzo duże przeżycie duchowe, religijne i wydaje mi się, że chyba taka potrzeba się pojawia. Tak sądzę.
No, ja wejdę teraz polemicznie. Mam bardzo ambiwalentne odczucia, doznania, jeżeli chodzi o ekstremalne drogi krzyżowe. Ja uczestniczyłem, 3 razy przeszedłem ekstremalną drogę krzyżową. Za 4 razem z żoną, więc już musieliśmy zejść. Natomiast ja mam głębokie wrażenie, że to jest jakiś taki element, gdzie sakrum i profanum się mocują, że ta potrzeba duchowości trochę siłuje się, pasuje się z potrzebą pewnego wyczynu. One są, mi przypominają coś na kształt katolickiego Ranmagedonu, Ironmana. Bardzo dużo tam, niektórzy oczywiście, to zależy od wewnętrznej potrzeby, ale też to mówię z własnego doświadczenia, ale też osób, z którymi gdzieś przemierzałem tę drogę, więc wiem, co powodowało, co co nas tutaj napędzało, inspirowało. Tam trudno powiedzieć, ile tam jest przeżycia duchowego, a ile jakiegoś takiego elementu wydarzenia.
Pewnie każdy będzie musiał odpowiedzieć na to pytanie sam, jak w Armagedonie bierze udział, to też po coś, tak, żeby nabrać
żeby coś sobie udowodnić.
Żeby sobie trochę coś udowodnić, albo bardzo, żeby być zdrowym, być może. Albo...
Bardzo często taka jest inspiracja ekstremalnej drogi krzyżowej.
A tutaj może chodzi o zdrowie duchowe.
Znaczy, no tak, a być może chodziłoby o to, żeby taki ciężki wysiłek fizyczny, bo za tym kryje się ciężki wysiłek fizyczny, był takim jakby aktem pokutnym, tak? Jeśli to jest akt pokutny, to jeszcze jestem w stanie to zrozumieć, natomiast rzeczywiście ten wątek kontemplatywności trochę mnie tutaj zastanawia, bo ja zawsze, znaczy nigdy nie lubiłem ekstremizmu, więc jak coś jest ekstremalne, to wydaje mi się, że już jest przesadzone. Natomiast ja też nie lubię takiej religijności, która opiera się na cierpieniu, to znaczy jeśli na przykład klęczeć to przez godzinę lub półtora, prawda? Ponieważ ja wychodzę z założenia, że wtedy wcale się nie otwiera ta sfera kontemplatywna, wtedy człowiek wcale się nie spotyka sam z sobą, tylko ze swoją słabością, zwłaszcza fizyczną słabością. I cierpienie nie zawsze współgra z rozwojem duchowym. Takie jest moje zdanie. I takie 40 kilometrów czy 50 kilometrów, ja widziałem taki filmik, w którym ojciec wracał już właśnie z tej ekstremalnej drogi krzyżowej, synowie mali na niego czekali, a on po schodach się wdrapywał po prostu na kolanach, tak? I co może czuć człowiek po 40-50 kilometrach, zwłaszcza starszy człowiek już, prawda, który się na coś takiego poważy, jak niecierpienie, tak? I teraz to cierpienie mogę przeznaczyć na jakąś ciekawą intencję, natomiast niekoniecznie to otwiera mnie na jakąś taką sferę duchową, powiedziałbym bardzo banalnie i świecko, że w zdrowym ciele zdrowy duch, nie?
Tutaj profesor Kornacki dotknął tajemnicy krzyża chyba i Wielkiego Piątku. Nie będziemy w to wchodzić, bo to nie o to chodzi, żebyśmy teraz rozważali, na czym to polega. Natomiast, no właśnie, czy ta tajemnica tego ekstremizmu, który jest, wyraża się w tym wielkim trudzie w tej ekstremalnej drogi krzyżowej, czy to...
Pokutnie może tak być, natomiast...
Takie dwie, jak to należy właśnie czytać?
Dwie myśli tutaj mi krążą, takie, które chciałbym przedstawić. Jedna to w nawiązaniu do tego filmu, ale to może nie do tego wątku. Tam ostatnia scena jest taka, gdzie
filmu, grabią
Królestwo Niebieskie.
Ale Królestwo Niebieskie dzisiaj jest, reklamujemy ten film.
To też mój ulubiony film. Pomijając wiele oczywiście przekłamań, no, ale to już nie o tym będziemy mówili. Ale jest taka scena, gdzie grabione są te kościoły, czyli już muzułmanie weszli do kościołów, podchodzi Saladyn, leży ten krzyż zrzucony na bruku, on go podnosi z szacunkiem i ustawia. No więcej nie powiem, czas się kończy.
Jeszcze nie kończy się, ale dokończmy wątek.
Ta scena ma swoje historyczne uzasadnienie bardzo głębokie.
Nie, więc ale nie chciałem co do przeżywania drogi krzyżowej, powiem tak, wysłuchałem tego, co mówiliście, ale w moim przypadku było zupełnie inaczej. Po pierwsze chciałem zrobić dobre zdjęcia i zrobiłem, bo to mistyczne jest nocą iść. Rzeczywiście ja się wdrapywałem pod koniec w Wejherowie na tych schodach na czworaka, praktycznie trzymałem się poręczy i to nie jest żaden żart. Natomiast miałem dużo czasu do pewnych przemyśleń, bo tam się zazwyczaj idzie samemu, idzie się w ciszy. Można iść z grupą, z ludźmi, raz się łączy, raz się rozdziela, w zależności od potrzeb. Natomiast prawdą jest, że jak już doszedłem, nie miałem takiego momentu do modlitwy, skupienia się tam już w Wejherowie, bo nie miałem na to siły, pełna zgoda. Ale miałem dużą satysfakcję, radość, że jednak pokonałem swoje słabości, bo wiele razy na tej trasie już chciałem sobie odpuścić. Zresztą poszedłem z założenia, że nie przejdę całej, że zrobię trochę zdjęć, ale idąc krok za krokiem, mówię, idę dalej.
Każdy ma inną potrzebę.
Tak, znaczy ja zaznaczyłem, podkreślę, że mówiłem o ambiwalencji, czyli ja nie jestem ani jednoznacznym krytykiem, ani admiratorem ekstremalnej drogi krzyżowej. Ja podzielam to, o czym mówiłeś, ale właśnie taka główna refleksja, która ze mną pozostała po drodze krzyżowej, ekstremalnej, to była duża satysfakcja i samozadowolenie, że przeszedłem tę drogę. I tak sobie pomyślałem, że to chyba nie jest, oczywiście to wypływa ze mnie, ale też wiem, że na którejś z ekstremalnych dróg były dyplomy za ukończenie tej drogi i to chyba trochę się kłóci.
Tylko dodam, drodzy panowie i drodzy państwo, tą informację podsumowującą, że z badania Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych, to o tym rozmawialiśmy, mówi również o tym, że w porannej mszy rezurekcyjnej swoje uczestnictwo deklaruje prawie 40% ankietowanych. Prezenty dla dzieci szykuje prawie 45% badanych. Pamiętajmy o tym, co jest sakrum i profanum pewnie, bo to chyba chciałem powiedzieć podsumowując. Jeszcze jedno kropka nad i profesora Kornackiego.
Nie mam żadnej kropki na D. Nie. Zostawmy to otwarte, prawda? Tak jak niech się otworzy ten grób i niech zdarzy się dobro. Mhm.
Niech zdarzy się
niech
dobro.
Niech tam będą słowa, nie ma go tu.
Dokładnie.
Będą.
A komentowali rzeczywistość, w której jesteśmy zanurzeni, profesor Krzysztof Kornacki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Doktor Tomasz Turo.
Dziękuję. Do usłyszenia.
I Robert Kwiatek. Bardzo dziękuję.
Dobrych świąt. Dziękuję.
Dominik Lewicki. Pomógł nam, byśmy byli dobrze słyszeni. Andrzej Urbański, dobrego dnia Państwu życzymy.
Strefa komentarzy.